Autor książki zatytułowanej Mały Książę, pewnie wszyscy ją znamy, na początku tejże książki opowiada o rysunku, który namalował, jak był małym dzieckiem. I gdy pokazywał ten rysunek dorosłym, oni mówili, że widzą kapelusz. I on się wtedy bardzo denerwował, bo przecież namalował węża boa trawiącego słonia. Dorośli widzieli w nim tylko kapelusz. Nie potrafili dostrzec tego, co kryło się pod powierzchnią. Nie umieli zobaczyć głębi tego, co ukryte, ale prawdziwe. I podobnie jest z duchowością. Często oceniamy ją po wierzchu, po wyglądzie, zachowaniu, religijnych symbolach, a tymczasem duchowość to nie coś powierzchownego, to znacznie coś bardziej głębszego. I tej głębi przyglądaliśmy się przez ostatnie niedziele w naszej serii kazań zatytułowanej Duchowy, czyli jaki. I dziś ostatnie kazanie z tej właśnie serii, a ostatnie pytanie, na które chcemy znaleźć odpowiedź, brzmi: jak wygląda człowiek duchowy? Skoro już mamy tę skłonność, tendencję do oceniania po wyglądzie, to chyba warto ją wykorzystać w dobry sposób i przyjrzeć się temu, jak wygląda człowiek duchowy i dlaczego warto nim być. Bo tak jest, gdy słyszymy hasło człowiek duchowy, wielu od razu wyobraża sobie księdza w sutannie, pastora z Biblią pod pachą, rabina z brodą i zwojem tory, albo imama w stroju modlitewnym. A dla wielu człowiek duchowy to po prostu duchowny, bo w naszej kulturze duchowość jakże często kojarzy się z konkretnym zawodem, z kimś, kto na pełen etat zajmuje się Bogiem, mówi o Bogu. I taki obraz właśnie panuje, funkcjonuje w społecznym wyobrażeniu. Duchowy to ten, kto nosi odpowiedni strój, przemawia w świątyni, zna święte księgi, święte zwoje. Ale nie tylko. Dla zainspirowanych duchowością wschodu, duchowy człowiek to ktoś oderwany od świata, ktoś o mistycznym wyglądzie, kto siedzi w pozycji lotosu, otacza się kryształami, mówi o energii wszechświecie, a jego codzienny chleb to kadzidła, joga, medytacje i egzotyczna aura. A dla jeszcze innych, człowiek duchowy to szaman, guru, to wróżka, czarownik albo szeptucha. Ale taki czy inny obraz człowieka duchowego funkcjonujący w społecznym wyobrażeniu to po prostu stereotyp. Powierzchowny obraz, bo myśl przysłowia nie szata zdobi człowieka, ani wygląd, ani funkcja, ani nawet wiedza nie czynią kogoś człowiekiem duchowym. Jak zatem naprawdę wygląda duchowy człowiek? Czy to ktoś wyjątkowy, oderwany od codzienności, od życia, od świata? A może to ktoś rozpoznawalny, jak duchowny w stroju liturgicznym? Bo tak jak ten wąż boa trawiący słonia z rysunku nie był kapeluszem, choć tak wyglądał, tak człowiek duchowy to nie ten, kto tylko wygląda duchowo. A zatem jak wygląda człowiek duchowy i dlaczego warto nim być? Na to pytanie będziemy dziś szukać odpowiedzi we fragmencie 5 rozdziału listu do Efezjan. Bo gdy Paweł pisze o duchowym życiu, to nie zwraca się tylko i wyłącznie do duchownych. Nie mówi: hej, apostołowie, diakoni, pastorzy, prorocy, księża. Mówi do całej wspólnoty wierzących, do zwykłych ludzi, do mężów, żon, pracowników, sąsiadów, przyjaciół. A to oznacza, że człowiek duchowy to nie tytuł ani funkcja, to nie stereotyp. A zatem jak wygląda człowiek duchowy? Posłuchajmy. Apostoł Paweł pisze tak. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili. Szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, by duch mógł was stale napełniać. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni. Z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zanim przyjrzymy się tym słowom, warto przypomnieć sobie, po co w ogóle Paweł napisał list do Efezjan. Otóż cały ten list to po prostu przypomnienie, że jako ludzie odkupieni przez Chrystusa nie jesteśmy tylko zbiorem pojedynczych wierzących, ale jesteśmy Kościołem, ciałem Chrystusa, zjednoczonym przez Jego krzyż, zbawionymi z łaski i Kościołem powołanym do nowego życia. I w tym liście, to jakby Jezus w tym liście ustami Pawła wołał: zbawiłem was z łaski, nazwałem moimi, złączyłem w jedno, a teraz żyjcie tak, żeby to było widać. Niech wasze życie zatem będzie duchowe, niech pokazuje to, co wydarzyło się w waszym duchu, w waszej duszy. Niech pokazuje, że należycie do mnie. I gdy w społecznej wyobraźni właśnie człowiek duchowy to ktoś oderwany od rzeczywistości, od życia, dla apostoła Pawła to ktoś konkretnie osadzony w życiu, w tym właśnie życiu, kto nie buja w obłokach, ale mocno stąpa po ziemi. Ktoś, kogo duchowość, jak słyszeliśmy, wyraża się poprzez postępowanie. Od tych słów zaczyna się ten fragment. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Jest takie przysłowie: nie ten mądry, kto dużo mówi, ale kto dobrze czyni. Więc pierwszą cechą postępowania człowieka duchowego jest mądrość. I pisze o niej Paweł w tym fragmencie. Zwracajcie uwagę na postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili. Nie chodzi o mądrość w sensie inteligencji, sprytu, perfekcji czy wykształcenia. Ona jest ważna, ale nie o niej pisze apostoł Paweł. Bo on pisze dalej tak właśnie: baczcie, jak postępujecie. Nie jako mądrzy, lecz mądrzy. I pisze: mądrzy to ci, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, starając się poznać wolę Boga. A w innym tłumaczeniu w tym miejscu jest inaczej. To nie marnują najdrobniejszej chwili jest przetłumaczone: wykupują czas. Bo takie jest właśnie słowo użyte, greckie słowo takie jest użyte, kiedy Paweł o tym pisze. Wykupują czas. Czyli to słowo oznacza wykupienie niewolnika z niewoli, które dokonywało się na targu, na miejskim rynku. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa i w średniowieczu ludzie oddani Chrystusowi bardzo często poświęcali swój majątek, pieniądze, czas i życie na to, by wykupywać niewolników i zwracać im wolność. I wykupienie niewolnika oznaczało dla wielu wykupienie jego czasu. Wykupienie jego czasu. Młoda, bogata Rzymianka z IV wieku, Melania, po nawróceniu, widząc, jak podczas barbarzyńskich najazdów na Rzym w kajdanach umierali okaleczeni, chorzy, umierający mężczyźni, kobiety, dzieci i starcy, wykupując ich z niewoli, dosłownie wykupywała ich czas, który grał na ich niekorzyść. Nie marnowała żadnej chwili i okazji. Poświęciła swój majątek, zbierała datki, chodziła po więzieniach, po targach, placach, szukając, kogo można było jeszcze wykupić, uratować jego czas, zdrowie, wolność, godność, jego życie. A podobny do niej w misji i pasji, chyba też w tych samych czasach działających, Jan de Mata, zwany kupcem niewolników dla Chrystusa, powtarzał, że każdy skradziony niewolnikowi moment, jego życie, jest cenną chwilą, którą trzeba wykupić i do wykupu której wzywa Bóg. I właśnie to miał na myśli Paweł, pisząc, że mądry to nie chytry ani cwany, ale ten, co nie marnuje żadnej chwili, krok po kroku, każdego dnia, uważnie, wykupuje czas, by poznawać, jak dalej słyszeliśmy, wolę Boga. By poznawać wolę Boga. Wykupuje. Wykupić to znaczy ponieść koszta, ponieść cenę. To jest trud, to zmaganie. Wykupuje, to zmaga się, by jak najwięcej chwil wyrwać i wykorzystać na to, co dobre i Boże. A dlaczego to takie trudne? Dlaczego trzeba ten czas wykupywać, żeby poświęcić go Bogu? Paweł pisze o tym, przyszło nam żyć w trudnych czasach. On pisze do tych, co żyją w świecie pełnym pokus, duchowej ciemności, moralnego chaosu. W świecie, w którym czas i tak wiele rzeczy gra na niekorzyść dobra, miłości, zbawienia Boga. I w tych trudnych czasach trzeba być tak bardzo uważnym i czujnym, żeby nie dać się wciągnąć w ten wir, pęd grzechu. Wyobraź sobie, że jedziesz samochodem przez gęstą mgłę. Widzisz tylko kilka metrów przed sobą. Oczywiście głupota to jazda na pełnym gazie, ignorując zagrożenia i nic nie widząc. Musisz więc zwolnić, skupić się, być czujny. Właśnie mądrość w takiej chwili to umiejętność zatrzymania się, wsłuchania w to, co mówi nawigacja i uważnego pokierowania się właściwą drogą. I tak właśnie, i tak często wygląda życie. Codzienność przypomina taką mgłę pełną niejasności w życiu, pokus, fałszywych skrzyżowań. I dlatego Paweł woła, uważaj, postępuj mądrze. To wezwanie, nie bądź naiwny, nie daj się porwać głupiemu biegowi tego świata. I nie chodzi tu o lęk, ale właśnie o czujność, uważność, o świadomość, że życiowa droga, duchowa droga wymaga właśnie takiej duchowej uważności. I dlatego mądrość to coś więcej niż wiedza. To duchowy GPS, który prowadzi właściwą drogą, nie pozwala ci zabłądzić, o ile go słuchasz, a właściwie, gdy jesteś nastawiony na Boży sygnał z góry. I dlatego jedną z cech człowieka duchowego jest mądrość. Nie piękne słowa, mistyczny wygląd czy religijny strój, ale to, że każdego dnia nie marnuje najdrobniejszej chwili. Wykupuje od biegu życia i świata czas na to, co dobre, co Boże, co prawdziwe. I taki człowiek nie chodzi z głową w chmurach, ale z sercem w niebie i nogami mocno stąpając po ziemi. Zatem jak wygląda człowiek duchowy? No właśnie, człowiek duchowy jest mądry, to znaczy nie chodzi z głową w chmurach, ale z sercem w niebie i nogami mocno stąpającymi po ziemi. A zatem kto może zostać człowiekiem duchowym, mądrym, który nie marnuje najdrobniejszej chwili, by trwać przy Bogu, skoro tak często ludzie, nawet czasem w niedzielę nie mają dla Niego czasu, a co dopiero w najdrobniejszych chwilach codzienności, tygodnia. I to Paweł pisze dalej tak. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby duch mógł was stale napełniać. O wezwaniu do mądrego życia Paweł przechodzi do konkretnego tematu. Nie filozofuje, nie teologizuje, ale zadaje proste, konkretne, życiowe pytanie. Czym się napełniasz? Co cię napędza? Co daje ci siłę? Co cię nakręca każdego dnia? I stawia apostoł dwa różne obrazy. Wino i Ducha Świętego. Wino i Ducha Świętego. Bo zarówno wino, alkohol i Duch Święty przejmują kontrolę nad człowiekiem. I możesz być pod kontrolą alkoholu, albo możesz oddawać kontrolę Duchowi Świętemu. Alkohol, choć daje chwilową ulgę, rozluźnienie, zapomnisz o kłopotach, ale na dłuższą metę może cię wyczerpać, rozłożyć na łopatki. Świeżo upieczony kierowca Młoda osoba zatrzymuje się na stacji benzynowej, tankuje auto, płaci, włącza silnik, silnik zapalił, więc jest przekonana, że wszystko w porządku. A gdy chce odjechać, pracownik stacji puka w szybę i nie pozwala tej osobie odjechać. Zauważył, że wlała złe paliwo zamiast benzyny, olej napędowy. A ta osoba oburzona dzwoni do taty: przecież zatankowałam auto, silnik odpalił, wszystko działa, co on ode mnie chce, czemu nie mogę jechać? Tata przyjechał, zamówił lawetę. Gdy samochód był gotowy do odholowania, wytłumaczył: kochanie, nie chodzi o to, że silnik zapalił. Gdybyś pojechała dalej, złe paliwo zniszczyłoby silnik. Trzeba je najpierw usunąć, inaczej daleko nie zajedziesz. Właśnie jeśli będziesz napełniać swoje życie, swoje serce, swoją głowę, umysł złym paliwem, nie tym, chociażby tak jak Paweł pisze, alkoholem, po brzegi będziesz alkoholem wypełniał swoje życie. Emocje, ambicje, opinie, przyjemności, a nawet religijna jakaś gorliwość bez prawdziwej relacji z Bogiem, to może ci się wydawać, że wszystko działa. Ale problem w tym, że w duchowym życiu daleko nie zajedziesz, nawet jeśli o Panu Bogu będziesz mógł powiedzieć wiele ładnych słów. I dlatego Paweł jakby woła wręcz: nie napełniaj się tym, co ciebie niszczy. Napełniaj się Duchem Świętym. Bo to Duch Święty, to On naprawdę daje życie, moc i kierunek. Bez Niego, choć ruszysz, daleko nie zajedziesz, a nawet to szybko się zatrzymasz i może uszkodzisz coś, co jest najcenniejsze. A Duch Święty to paliwo, źródło mocy, nie tylko dla mistyka czy dla charyzmatyka. On jest dostępny dla każdego z nas. Bo przecież każdy z nas, każdego dnia, o każdej porze może szukać Jego obecności w modlitwie, w Bożym Słowie. A to nic innego jak ta konwersacyjna postawa, styl życia, o której kilka miesięcy temu mówiliśmy na naszych warsztatach z modlitwy, której uczyliśmy się w naszym kościele pod hasłem Przerywając Bogu. To postawa, styl życia, w którym otwierasz się na Słowo Boże, to przez nie Duch Święty szczególnie przemawia. Gdy uczysz się ciszy i wsłuchiwania w swoje wnętrze, bo Duch Święty często mówi cicho i w głębi serca. A to postawa, styl życia, w którym jesteś gotów, by w ciągu dnia wsłuchiwać się w Boże natchnienia w domu, w pracy, w szkole, na ulicy, nawet jeśli wydają ci się niewygodne, niepozorne lub trudne do zrozumienia. Bo to w codzienności, w prostych chwilach Duch Święty przychodzi i napełnia, i chce nas napełniać. Trzeba tylko po prostu zrobić dla Niego miejsce. Jak też mówiliśmy na tych warsztatach o modlitwie, nawet nic dodać w swoim życiu. Nie trzeba niczego dodawać, tylko zrobić miejsce. Czasem nawet coś ująć, żeby On mógł przyjść i przemówić do mnie. I jest też takie przysłowie: z jakiego źródła pijesz, takim duchem żyjesz. I alkoholem, i Duchem Świętym człowiek może napełnić się po brzegi. Tak, że to będzie widać. Bo alkohol i Duch Święty przemieniają. Alkohol, jeżeli napełnisz się nim po brzegi, przemieni cię w alkoholika. Duch Święty przemieni ciebie w naśladowca Jezusa. A więc to, czemu oddajesz kontrolę, to cię przemieni. I to nie musi być alkohol. Kto więc może być człowiekiem duchowym? Wygląda na to, jak pisze apostoł Paweł, że człowiekiem duchowym może być każdy. A tę duchowość najlepiej widać w tym, jak żyjemy i jak mówimy. A po czym to widać? Jak żyje, jak mówi człowiek duchowy? I na koniec tego fragmentu apostoł Paweł pisze: w związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni, z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu, Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jakby człowiek duchowy był zarezerwowany tylko dla muzyków, tych, co umieją grać i śpiewać. Ale radość, wdzięczność i bycie częścią wspólnoty, która uwielbia Boga, to jest konkretny owoc duchowości. I oczywiście nie chodzi tu tylko o literalne śpiewanie pieśni, psalmów. Ono jest ważne tak samo, choć ono jest ważne we wspólnocie, w kościele, w domu. Ale chodzi o postawę serca, o ducha, który nawet w trudzie, w zmęczeniu, w walce nie zamyka się w narzekaniu, a wybiera wdzięczność, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy na początku naszego nabożeństwa. Uczniowie w jakiejś szkole, w liceum dostali zadanie domowe z języka polskiego. Ułóż krótką historię o wdzięczności i narzekaniu. Jeden napisał tak. Codziennie rano, choć nikt tego nie widzi, w sercu człowieka budzi się do życia niewidzialny dworzec. Podstawione są tam dwa pociągi. Jeden nosi nazwę pociąg narzekania, drugi pociąg wdzięczności. Oba gotowe do drogi. Nie trzeba biletu, bo jedzie się postawą serca. Ludzie wsiadają czasem odruchowo, zmęczeni, rozczarowani, przytłoczeni. Z wagonów słychać głosy, znowu to samo. Tyle rzeczy się nie udało. Nic się nie zmienia, wszyscy przeciwko mnie. A ten pociąg nie jedzie daleko. Wiezie w stronę zniechęcenia, frustracji, smutku. Ale jest i drugi pociąg. Mniej zatłoczony, choć nie mniej głośny. To pociąg wdzięczności. Tu ludzie mówią, dziękuję, że się obudziłem. Dziękuję za to, co mam. Dziękuję za trudności, bo dają siłę i tak dalej. A ten pociąg ma drogę niełatwą. Ale widok za oknem coraz piękniejszy. Zmierza w stronę pokoju, nadziei i duchowej siły. Bo wdzięczność nie zmienia sytuacji, ale zmienia serce. A gdy serce się zmienia, zaczyna się prawdziwa podróż. Otóż człowiek duchowy to nie ten, kto unosi się nad ziemią, nie ten, komu wszystko w życiu wychodzi, ale to ten, kto codziennie na duchowym dworcu swojego serca wybiera kierunek podróży. Każdego ranka stają przed nim dwa pociągi. Pociąg narzekania i pociąg wdzięczności. Człowiek duchowy wybiera wdzięczność. Nie dlatego, że wszystko układa się po jego myśli, ale dlatego, że zna kierunek. Zamiast narzekać, ufa. Zamiast szemrać, dziękuję. Zamiast zamykać się w sobie, śpiewa w sercu Panu. I oczywiście to nie znaczy, że jego życie jest takie łatwe, a to znaczy, że Bóg jest obecny w tym życiu i to wystarcza, by być wdzięcznym. To nie oznacza, że w jego życiu nie ma problemów, ale to oznacza, że w tych problemach nie jest sam. To też nie oznacza, że zawsze się uśmiecha, ale to oznacza, że nosi w sobie radość, której świat nie dał i której świat zabrać mu nie może. Więc duchowość nie jest teorią. To nieoderwane od życia idee. To konkret. To codzienność przeżywana mądrze, napełniona Duchem Świętym i pełna mądrych decyzji i wyborów. A jednym z tych wyborów jest tak po prostu wdzięczność. I tak jest człowiek duchowy. To ktoś, kto potrafi śpiewać w sercu, nawet jeśli na zewnątrz panuje cisza, bo człowiek duchowy nie tylko dziękuję za to, co dobre, ale także mimo tego, co trudne. W tym rysunku z małego księcia, tam gdzie ten wąż, boa, trawi, słonia, dorośli widzieli tylko kapelusz. Nie dostrzegali tej głębi, duchowo, tej głębi ukrytej w tym rysunku. I podobnie wielu ludzi patrzy na duchowość. Człowiek duchowy, mówią? To pewnie pastor, ktoś, kto zna całą Biblię albo medytuje gdzieś w Himalajach i widzą tylko zewnętrzne kształty, kapelusz. A nie dostrzegają tego, co tak naprawdę czyni człowieka duchowym. bo duchowość taka jest. Często kojarzona jest z czymś górnolotnym, efektownym, wygląda efektownie. A tymczasem ona jest cicha, zwyczajna, głęboka. I w czasach, gdy duchowość często kojarzona jest z górnolotnymi słowami, mistyką, egzotyką albo religijnym zawodem, on był cichy, skromny, niezauważalny dla tłumu, ale w oczach Boga był głęboko duchowy. Niedawno miał 101 lat, a za sobą piekło historii. Podczas II wojny światowej wywieziony na roboty do Niemiec, spawał sprzęt dla armii, która niszczyła jego kraj. Uciekł, udało się, bo serce nie pozwalało służyć dalej złu. Ale złapany trafił do Auschwitz, a potem z powrotem na te roboty. Patrzył w oczy śmierci. A jednak przetrwał. Przeżył wojnę i nie przestał kochać ani Boga, ani ludzi. A pod koniec życia jego ciało już się poddało, schorowany, bez krtani, mówił szeptem, a później przez aparat głosowy. A jednak gdy ktoś go zapytał, jak się czujesz, odpowiadał, coraz lepiej. Coraz lepiej. Nie był naiwny, był wdzięczny, bo jego serce było pełne ducha. A jego żona wierna przez całe życie, pod koniec też już nie wiedziała, kto kim jest. Wieki, choroba zatarły gdzieś twarze, imiona, wspomnienia. Ale gdy zaczynano czytać Biblię, mówić słowa psalmów, recytowała Boże teksty bezbłędnie. Bo to, co najgłębiej zapisane nie w głowie, ale w sercu, nie zniknęło. I wieczorami tych dwoje staruszków, zbolałych, bez większego majątku, jakiegoś mega społecznego statusu, znaczenia, śpiewało razem Bogu pieśni, psalmy, hymny pełne ducha. Ich modlitwa była prosta, ich głosy słabe, ale serca mocne. I Duch Święty był tam obecny w tej ciszy, w tych słowach, w tej obecności.
Wszystko Tobie dziś oddaję, wszystko Twoje musi być. Chcę Cię, Jezu, kochać zawsze w obecności Twojej.
To jest ważne, nie? No.
Bo gdy ludzie patrzą na człowieka duchowego, nie muszą widzieć aureoli. Wystarczy, że zobaczą mądrość, dobroć, mądrość w jego decyzjach, pokój w jego sercu, wdzięczność w słowach i radość w jego obecności. Bo między innymi tak wygląda człowiek duchowy. On nie tylko słowami, ale i życiem mówi, że Bóg jest blisko. I ty możesz tak wyglądać. Dlatego żyj mądrze. Bądź otwarty na Ducha Świętego. Pielęgnuj radość i wdzięczność. Wtedy twoje życie samo opowie, że Bóg jest blisko. I wtedy, gdy ktoś pomyśli, człowiek duchowy, pomyśli o tobie.